I jeszcze raz Was witam. Kurs, który będę chciał streścić, nosi tytuł Jak być dobrym mężem. Ci, którzy nie są mężami, czyli kobiety, ja przerabiałem ten kurs, nie przerabiałem kursu Jak być dobrą żoną. Ale myślę, że pewne rzeczy są uniwersalne w relacjach. Bo można przenieść pewne rzeczy nie tylko w relacji mąż-żona, ale w relacji po prostu ja, brat, siostra lub człowiek, sąsiad i tak dalej. Troszkę będzie o komunikacji między sobą, o relacjach. Na początek będę chciał przeczytać z listu do Efezjan, 5. Nie będzie dużo dzisiaj słowa, ale 5. rozdział z listu do Efezjan od 21. wersetu do 33. Brzmi on tak. 5. rozdział listu do Efezjan od 21. wersetu. Będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga. To jest urywek, wiecie, i tak góry już nie czytam. Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. Jest on też zbawicielem ciała. Jak więc Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo, by stawić przed sobą Kościół chwalebny, nie mający skazy, ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny. Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje. Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje jak i Pan Kościół, gdyż jesteśmy członkami Jego ciała, z ciała Jego i z kości Jego. Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Niech więc każdy z was z osobna miłuje swoją żonę jak samego siebie, a żona niech poważa swego męża. I teraz tak. Takie pytanie dla nas. Czy zdarzyło ci się być niezrozumianym przez swoją żonę? Wielokrotnie, prawda? Wydaje nam się mężczyzną. Czasami wydaje nam się, że mówimy prostym językiem, jak do kumpla w pracy lub zwyczajnie, a żona w ogóle nie łapie, o co nam chodzi. Albo ma inną koncepcję. Mało tego, czasami traktuje to jak atak na siebie. I pewne rzeczy musimy my jako mężowie zmienić. Albert Einstein powiedział tak. Definicją szaleństwa jest robienie czegoś w kółko, za każdym razem spodziewając się, że przyniesie to inny efekt. Nie przyniesie. Jeżeli będziemy robili tak samo, taki sam efekt to przyniesie. Czyli jeżeli będziemy, no nie wiem, w jakiś sposób nie taki, że tak powiem, podchodzić do żony, to ona tak samo będzie reagowała na to, tak jak wcześniej. Nic to nie zmieni, słuchajcie. Niezwykle ważną rzeczą w małżeństwie jest komunikacja. Ja tak będę na Kazika patrzył, bo nie bierz Kaziu do tego do siebie, ok? Bo myślę, że mogę. Myślę, że mogę, żeby się nikt nie obraził, że ja do niego mówię, bo to będą trudne rzeczy niektóre. My jako mężowie, ale myślę, że i żony też. Odbierajcie to tak, jakby to było też do was. Powinniśmy zmienić takie w komunikacji naszej zwroty, jak zrób, przynieś, podaj, na proszę, może mogłabyś to zrobić. Poproszę, może byś to przyniosła. Naprawdę będzie inna reakcja. Ja nie zwracałem na to uwagi, ale do czasu, jak Ewa mówi do mnie, muszę ci zrobić kanapę, to ja jej zwracam uwagę, bo to tak było przez lata. Mówię, nie musisz mi ich robić, ale mogłabyś mi je zrobić. gdzieś tam to, wiecie, tak inaczej, w innym świetle to stawiam troszkę. Czy słyszeliście o 5 językach miłości w relacjach? Ja wcześniej, być może słyszeliśmy, ale to ktoś pogrupował w takie pięć języków miłości. Pierwsze to są słowa uznania. I to są komplementy dla naszych żon czy mężów. Bierzcie tak kobiety do siebie. To są słowa zachęty do działania, mówienie pozytywnych rzeczy o drugiej osobie, podniesienie, podtrzymanie tej drugiej osoby na duchu. Po prostu takie, wiecie, nasze zaangażowanie w to, żeby żona czuła się dobrze i doceniona. Drugim językiem miłości to jest nasz czas spędzony razem. To jest też bardzo ważne. Chodzi o to, abyśmy poświęcali sobie czas w małżeństwie na spędzanie razem. To jest ważne, bo to buduje relacje. Jest fajnie, jak się ma wspólne hobby, bo to też łączy, po prostu łączy nas. Znajdźmy, jeżeli nie mamy, to, a jeżeli możemy, bo wiem, tak jak Adam pracuje i nie może, znajdźmy czas taki codzienny, żebyśmy mieli chwilę dla siebie, tylko dla siebie. Trzeci język miłości to są prezenty. To są takie małe drobiazgi, mogą to być. Mogą to być kwiatki z łąki. Ja już jestem może nie 42 lata po ślubie, Danusia, ale pewne rzeczy są dla mnie takie, wiecie, normalne już. Normalne. A myślę, że kobieta, przynajmniej ja się tego nauczyłem, kobieta potrzebuje zauważenia, uwagi, jakieś kwiatki z łąki, SMS miłosny przeczyta i powie, a co to ci się stało? Mały podarunek, jakiś taki nieznaczny, smakołyk. Niech ta druga osoba wie, że o niej myślimy, troszczymy się o nią, pamiętamy o niej, że jest dla nas ważna. Czwartą rzeczą, czwarty język miłości, tak zwany, gdzie ktoś zauważył, to jest praktyczna pomoc. To też jest nasz język miłości. Czyli pokazujemy swoją miłość w czynach. Tak jest, słuchajcie, nie tylko w małżeństwie. To możemy pokazywać w kościele sobie w czynach, możemy w relacjach, patrzcie troszkę szerzej też, nie? W relacjach sąsiedzkich, czy po prostu międzyludzkich. Wypełnianie jakichś obowiązków za żonę czasami, jeżeli się uda coś zrobić za nią, posprzątać czy cokolwiek. Po prostu, wiecie, zrobienie czegoś dla tej drugiej osoby, żeby ona to widziała. I piąty język miłości, który ktoś wynalazł, że tak powiem, albo wyodrębnił, to dotyk. Zwykły dotyk. I to jest przytulanie, uścisk, trzymanie za rękę. Wszystkie formy są oznaką bliskości. Kiedy idziemy przez miasto, trzymamy się za rękę na przykład. I wiecie, kiedy pomyślałem głębiej, to jest tak w relacjach międzyludzkich też, bo ten mi nawet ręki nie podał, nie? Wiecie, czyli dotyk jest jakąś relacją, pokazuje nam pewne rzeczy. Pokazuje nam pewne rzeczy. Nie przywita się, bokiem pójdzie, nie? No, tak jak u nas. Kiedy ja, wiecie, wyjechałem, w Holandii pracowałem 25 lat temu i nie wiem, byliśmy już tam długo i ten szef Holendra mówi, ty Janek, mówi, a u was to tak wszyscy rano się witają, cześć, cześć. Nie wiem, jak to było w Holandii, ja tego nie zwracałem uwagi, ale oni to widzieli, że Polacy przychodzili przed pracą i wszyscy się witali, nie? I dla nich to było inne takie, nie? A to jednak, jak się przywitamy, to wyraża, słuchaj, ja do ciebie nic nie mam, albo nie wiem, lubię cię, albo nie jesteś moim wrogiem, nie wiem, czy aż tak, ale to oznacza, jesteśmy okej, cześć, po prostu. I podobnie w małżeństwie, chodzi o to, że dotyk też jest jakąś relacją. kolega mówi, że kiedy się posprzeczają z żoną, kolega z pracy, i śpią w łóżku, słuchajcie, nie, to jak dotknie nóg żony, to ona od razu zabiera jak po prądzie, nie? Wiecie, i to też jest relacja, bo już wie, że coś jest nie tak. Znaczy, oni wiedzieli wcześniej, ale tak to działa. Dotyk też jest jakąś relacją i jakimś językiem. Dla nas, mężów, wsłuchaj się w żonę, w tą drugą osobę, czego ona pragnie, czego chce i czego potrzebuje. Nie dawaj jej rad. Tak jest, słuchajcie, nie dawajcie jej rad, kiedy ona tego nie chce. Pewnie mężowie tak samo mają, ale nie dawajcie jej rad, kiedy ona tego nie chce. Generalnie ludzie chyba też nie potrzebują rad, kiedy nie chcą. Kiedy nawet dobrze im radzimy, to będą stawać okoniem. W małżeństwie jest to samo. Nauczmy się słuchać tego, co mówi do nas żona, czego ona pragnie. I powinniśmy liczyć się z jej opinią. Każdy wybuch gniewu jest jak wykonanie jednego kroku w tył w relacjach, bo to od razu nas blokuje na jakiś czas pomiędzy sobą. A tak naprawdę to ani my, czyli mężczyźni, ani żony tego nie potrzebują. Nie potrzebujemy tego. Jest fajnie, jak jest, sami wiecie z życia, że jest super, jak się dogadujemy razem. Dlatego musimy unikać gniewu i też takiego czasami sarkazmu, żeby tej drugiej osobie dopiec, że tak powiem, gdzieś tam, żeby ją zabolało pod sercem, nie? Jeżeli ona mnie atakuje, to ja się odgryzam. To też jest, sarkazm jest młodszym bratem gniewu. Tak tu gdzieś ktoś tam napisał. I to, co Kaziu powiedział wcześniej, słuchajcie, oprócz relacji Bóg-człowiek, Bóg i ja, czy Bóg i ty, żona jest twoim partnerem w najwartościowszej inwestycji twojego życia. W małżeństwie. I to jest, tak jest, słuchajcie, to jest najwartościowszy biznes, który prowadzicie razem, który prowadzimy razem. To jest nasze małżeństwo. I no, musimy żyć w harmonii. Dlatego my jako mężowie powinniśmy wsłuchać się w swoje żony, czego one oczekują. Takie pytanie. Czy dostrzegasz u siebie moment, kiedy twoja złość jest tak silna, że zaraz wybuchniesz? Ja czasami mam takie momenty, jestem niecierpliwy i jak coś robię, gdyby to w pracy czy w domu, to normalnie, wiecie, denerwuje mnie to, nie? Że coś nie idzie zrobić. Jakie sytuacje właśnie wywołują w tobie gniew? Jeżeli wywołują, bo we mnie czasami wywołują, niekoniecznie w tobie, nie? Próbujmy je, jeżeli nad tym się zastanowimy, próbujmy je eliminować z naszego życia po prostu. Albo wiedzieć, że do tego dojdzie i gdzieś tam stop, zastopować, nie przejść dalej do wybuchu gniewu, szczególnie w relacjach. I teraz tak, takie praktyczne zastosowanie troszkę tego, wszystkiego, co powiedziałem. Jedynka, że tak powiem. Mam 6 punktów. Było więcej, ale wziąłem 6. Zrób listę zadań, o które poprosiła cię żona. Zrób taką sobie listę, zadań, które... Wiecie, to tak jak mówią. Nie, no, mąż do żony mówi, nie przypominaj mi co 3 miesiące o tym, co mam zrobić. Czy tam co ileś, nie? 2, zrób sobie listę prezentów. Co mógłbyś żonie podarować, żeby była zaskoczona pozytywnie? 3, zrób 10 niespodzianek, jeśli to możliwe, to dla żony. 4, zaplanuj wspólny weekend. I to wcale, słuchajcie, nie chodzi o pieniądze, chodzi o czas. Bo wspólny weekend może być naprawdę drogi, jeżeli pomyślimy. Nie musimy jechać do Krakowa czy do Zakopanego, nie o to chodzi. Chodzi o bardziej o czas wspólny, wspólną relację, spędzenie tylko w dwójkę. Przytul żonę bez okazji. Pochwal żonę przy znajomych, rodzinie, teściach, gościach, jak są w domu. Nigdy nie mów, że ona czegoś nie potrafi albo coś zdenerwowało w tym momencie, bo to źle na nią wpływa. Bo nie znasz jej serca, jakie ma. Bo może jest, bo pewnie, nie może, tylko pewnie jest oddana tej sprawie, nawet jeśli coś nie wyjdzie. Bo to boli podwójnie. Wręcz odwrotnie. Chwal żonę. Nawet jeżeli coś ci się nie podoba, to przemilcz, a naprawdę są pozytywne rzeczy. Ja to, słuchajcie, odczuwam od 2 tygodni. To nie jest długo. Sam 2 tygodnie jestem, Kaziu po 3 tygodnie nie był. I widzę, jak mi brakuje czasu. Tylko dlatego, że nie ma żony w domu. Bo trzeba coś zrobić do jedzenia, bo trzeba kwiatki podlać, bo takie, wiecie, proste rzeczy, które zabierają czas. Wtedy widać, jak brakuje tej drugiej osoby. Statystyki mówią, że dzielenie się obowiązkami domowymi jest na 3. miejscu pod względem ważności w budowaniu szczęśliwego małżeństwa. Także dobrze jest, kiedy pomagamy sobie nawzajem w domu po prostu. Dzielimy się obowiązkami. Teraz troszkę o dzieciach, bo moje dzieci już są dorosłe i zadał mi człowiek pytanie, czy one wiedzą, że ty je kochasz? Czy one wiedzą, że ty je kochasz? Powinny wiedzieć, że je kochasz. Nawet kiedy są dorosłe. Mów swoim dzieciom, że je kochasz. Ja jestem takim człowiekiem trochę takim, wiecie, może nie skrytym, ale mogę być sam. Mogę być sam. I kiedy, tak przy okazji, kiedy do was nie dzwonię, to nie myślcie, że o was nie myślę. Po prostu ja mogę funkcjonować sam. Kiedy sam jestem w pracy cały dzień, nic mi to nie przeszkadza. Robię swoje i tyle. I mi jest też ciężko mówić, że żonie łatwiej jest mi powiedzieć, ale dzieciom mi jest ciężko powiedzieć, że kocham cię. Naprawdę. Aczkolwiek myślę, że po czynach widzą to, że jako rodzic je kocham, bo inwestujemy w nie, po prostu. To, co możemy, to się im pomaga. Naszym bliskim podobnie powinniśmy dawać do zrozumienia to, że ich kochamy. Pomyśl teraz, w co możesz się zaangażować w domu, aby twojej żonie było łatwiej. Czy możemy coś zmienić, czy nie? Żeby jej w czymś pomóc, ulżyć, dopomóc. Na dzisiaj, nie za jakiś czas, tylko od dzisiaj. Co możesz zrobić, w czym ją wyręczyć, żeby było jej łatwiej. W praktyce możecie zrobić, wiecie, to jest takie szkolenie, ale tego trzeba oczywiście robić w domu. Ale zachęcają, abyśmy zrobili sobie listę obowiązków i podzielili się. Wtedy nikt do nikogo nie ma pretensji, jeżeli każda osoba wypełnia swoje obowiązki, a my jeszcze jako mężowie podbieramy obowiązki żony czasami. I wcale te obowiązki nie muszą być podzielone porówno, ale żeby każdy miał swoje jakieś tam. Bardzo ważne w małżeństwie też są finanse i jest to gdzieś tutaj trącone. Z badań wynika, słuchajcie, że kłótnie o finanse są drugą najczęstszą przyczyną rozwodów. Zaraz po zdradzie. Pierwsza jest zdrada, ludzie się rozwodzą, a później kłócą się o pieniądze. I też się rozwodzą. I taka ciekawostka, ktoś policzył, że wersetów związanych z finansami w Biblii jest 2350. Związanych z pieniędzmi niestety i z finansami jest 2350. Mówiących o modlitwie jest tylko około 500. A mówiących o wierze też około 500. Czyli jest prawie 5 razy więcej o pieniądzach powiedziane. O finansach. No, finanse to pieniądze, wiadomo. Dlaczego? Pewnie Pan Bóg wiedział i musiał cały czas im mówić, że tak, tak, tak trzeba żyć z tymi pieniędzmi. Tak z nimi trzeba postępować. Jak określiłbyś cele finansowe Twojej rodziny teraz? Czego potrzebujecie? Zastanów się. I takie stwierdzenie dla pracujących mężów, bo myślę, że tam było najłatwiej wcześniej ukryć dochody. Kiedy ukrywamy dochody, nie jesteśmy w stanie budować związku opartego na zaufaniu do siebie. Nawzajem. Nie ma w tym jedności, szczerości. Sekrety oddalają nas od siebie. Wiecie, to tak czasami było, nie? Że wypłata wypłatą, żonie się odda... Stare dzieje. Oddaje część, a resztę się ma dla siebie. I żona nic nie wie. Albo najlepiej, żeby nie wiedziała, że mąż gdzieś tam, wiecie, no ma lewe pieniądze, tak zwane lewe pieniądze. Czy traktujesz pieniądze jako wspólne i nasze, czy jako moje, bo ja to zarobiłem? Powiedzmy. Pytanie. I jakie są na dzisiaj główne obawy Twojej żony, jeśli chodzi o finanse? Jakie są? Polecają też w kursie zrobić, jest wyjęta część z kursu Krowna, który Hania robiła i Danusia robiła, czyli wiemy, o co chodzi. Po prostu ten Krown tam pokazuje, to w praktyce pokazuje, jak wyjść z długów lub jak trzymać w ryzach swoje pieniądze na tyle, na ile ich mamy. Dobrą rzeczą jest też, słuchajcie, jeżeli chodzi o kasę, podzielić się jakąś częścią pieniędzmi, załóżmy. Ja powiem, jak to u mnie w praktyce jest. Ja, jeżeli mam nadgodziny, to dzielimy na pół między Ewę. Ewa bierze pół, ja biorę pół i to są nasze pieniądze. Nikt nie ma pretensji, co ja z nimi zrobię. Ja nie mam do niej, ona czasami ma do mnie. Co ja ze swoimi zrobiłem, to żart, nie? Ale tak jest, nie? I wtedy, wiecie, wydajemy swoje tak jakby pieniądze i nikt nie ma problemu, że wydaliśmy jakieś pieniądze, które na coś były tam potrzebne. To tak w praktyce. Ważna rzecz w małżeństwie i w życiu. Dalej, przebaczenie. Przebaczenie to decyzja naszej woli. I wiecie co? I dwie rzeczy na tym kursie ja do siebie przyjąłem. Myślałem, że przebaczenie to jest, wiecie, zapomnienie, tak jak Bóg mówi, nie wspomnę Twoich grzechów nigdy więcej. I trudno mi było na przykład zapomnieć pewne, już nie mówię tutaj w relacji ja z Ewą, czyli z moją żoną, tylko w relacji międzyludzkiej, pewnych rzeczy, jeżeli ktoś mnie skrzywdził. I myślałem, powiem Wam szczerze, myślałem, że ja tego nie wybaczyłem. Bo ja to ciągle pamiętam, a nie chcę tego pamiętać. Panie Boże, jak to zapomnieć? Nie da się pewnych rzeczy zapomnieć. Po prostu będziemy je pamiętać. To nie jest, nie jesteśmy Bogiem. Ale to jest decyzja naszej woli, czy przebaczamy danej osobie. Słuchajcie, to Ty decydujesz i podejmujesz decyzję, że chcesz przebaczyć. Rezygnujesz z zemsty, rezygnujesz z tego, że jak jemu się źle stało, to Ty jesteś zadowolony i o, super, mówi, bo Ciebie pokarało coś tam, nie? Z pamięci niektóre rzeczy trudno jest wyrzucić, ale życzysz danej osobie dobrze. Mamy dalej normalne relacje. Stało się, było i było. Trudno, ale życzymy sobie dalej dobrze. Przebaczenie w małżeństwie jest kluczowe w odbudowaniu zaufania. Jest, słuchajcie, ono oznaką dojrzałości naszej, a nie słabości. To jest dojrzałość człowieka, a nie jego słabość, kiedy możemy sobie wybaczyć i żyć dalej, odnowić relacje, najlepiej jak najszybciej. Bo najbardziej chyba ranią osoby te, które kochasz i które ciebie kochają. Tak mi się wydaje, bo jeżeli ci na osobie nie zależy, no bo jest to ktoś mało znajomy albo, no to trudno, no nagadał, powiedział i poszedł, ale jeżeli jest to osoba, którą kochasz i naprawdę ci na niej zależy i ona cię rani, to boli. Bardzo boli. Trudno sobie z tym czasami poradzić. Oczywiście powinniśmy przebaczać jak najszybciej. I druga rzecz, słuchajcie, która do mnie przemówiła i to była taka najważniejsza rzecz, nawet nie to przebaczenie. Powiedz żonie, że ją doceniasz. I dla mnie to był szok, wiecie, bo mi łatwiej jest powiedzieć kocham cię, bo to takie oczywiste, ale jesteś dla mnie cenna jesteś dla mnie, to jest takie, wiecie, to jest nawet, ja to przyjąłem, jakby to było coś więcej, jak kocham cię. Jesteś dla mnie cenną osobą, jesteś kimś cennym, najcenniejszym. Bo tak jest. Bo dzieci odejdą z domu, wyjdą, a my żyjemy i zostajemy razem do śmierci któregoś z nas lub razem, też nie wiadomo, jak to będzie. I jesteśmy tak naprawdę od tego małżeństwa do naszej śmierci, w dobrym słowie to powiem, skazani na siebie. W dobrym słowie, nie zrozumcie źle, że skazani, no to tacy skazani. Nie, jesteśmy ze sobą. I zachęcam was, abyście powiedzieli swojej żonie, że jest dla was cenna. To jest ważne. Zorganizuj tak czas. Dla mnie to też było dziwne. Po co żonie wolny czas ode mnie? Na przykład ode mnie, od dzieci, od domu. No po co? No ale słuchajcie, zorganizujcie tak czas, żeby miała swój wolny czas, żeby mogła sobie odpocząć też. Co jakiś czas. Idźcie na jakąś randkę, na odpoczynek, ale żonie zapewnijcie. My jesteśmy starsi tacy, wiecie, no Adam tu ma mniejsze dzieci. To, żeby żona miała wolne, to trzeba z tymi dziećmi posiedzieć. My już nie mamy, że tak powiem, tak małych dzieci, same się zaopiekują. Ale zorganizujmy jej tak czas, bo ona ma obowiązki w domu też. Zorganizujmy tym żonom tak czas, żeby miała wolny czas dla siebie, nawet poleżeć. I żeby naprawdę jej nie przeszkadzać. I już kończę. Słuchajcie, warto pamiętać i uzmysłowić sobie, że za każdą kłótnią i sprzeczką stoi jakaś niezaspokojona potrzeba. Ja miałem jakąś potrzebę, żona miała inną albo też jakąś i się sprzeczamy, bo ja mam swoje potrzeby, ona ma swoje. Kłótnia wychodzi z tego, że mamy jakąś niezaspokojoną potrzebę, którą widzimy, że trzeba albo zrobić, no różna, bo jest to praca albo co innego i przez to się sprzeczamy. Więc próbujmy łatać te dziury potrzeb drugiej osoby. Jeżeli jest potrzeba, zróbmy ją. Wysłuchajmy. Jaką dziś widzisz potrzebę u swojej żony i jak możesz jej pomóc? Takie pytanie. Jak możesz jej pomóc? Módl się w domu, jeżeli możesz. Módl się w domu razem z żoną, bo to zbliża. To zbliża do Boga i do nas nawzajem, do relacji wspólnych. Bądź w domu, i to będą dwa ostatnie fragmenty, bądź w domu przewodnikiem na zasadach Ewangelii Mateusza, 20 rozdział. Ja to przeczytam. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział. 26-28. Lecz nie tak ma być wśród was, a kto między wami chce być wielki, niech będzie waszym sługą. I kto wśród was chce być pierwszy, niech będzie waszym sługą. Tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. I jeszcze jeden fragment z Marka, jeden werset, 9 rozdział 35. A usiadłszy Jezus, zawołał 12 i powiedział im: jeśli kto chce być pierwszy, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Służmy, bądźmy przewodnikami w naszym domu, ale właśnie takimi przewodnikami, którzy służą naszym domownikom, bo to nie chodzi tylko o żonę, chodzi o całą rodzinę, o dzieci, jeżeli są. To nie jest łatwe. Ja wiem to z praktyki, to nie jest łatwe, bo jeżeli, powiem tak, jest łatwe, kiedy są dobre relacje. Jeżeli relacje się popsują, nie jest łatwo. Dlatego dbajmy o nasze relacje i o komunikację. Słuchajmy swoich mężów, swoje żony i tak naprawdę róbmy to, czego one oczekują. Róbmy. Szczęśliwa żona, szczęśliwa rodzina. To myśmy kiedyś, dawno temu, zabrali te żony z ich rodzinnych domów. Ja tak powiem. Bo taka prawda, jako, nie wiem, panienki. I tak naprawdę to my, mężowie, powiedzieliśmy, albo w sercu postanowiliśmy, że my się nimi zaopiekujemy. Taka prawda. Więc dbajmy o te nasze żony na tyle, na ile możemy, bo każdy z nas jest też oczywiście w innym otoczeniu żyje. Każdy z nas ma inne możliwości i finansowe, i kulturowe, i różne. Ale dbajmy o nasze żony. Mam nadzieję, będąc troszkę egoistą, że one się odwdzięczą tym samym. To tyle. Amen.